Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. Jak wynika z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w marcu tego roku w Kujawsko-Pomorskiem pracy szukało prawie 100 tysięcy osób. Najwięcej, co może dziwić, w dużych miastach Bydgoszczy, Inowrocławiu i Włocławku. A przecież mamy już od kilku lat do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Firmy szukają pracowników na wszelkie sposoby. Wyniki badań pokazują, że w tym roku pracodawców czekają duże problemy rekrutacyjne ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Wskazano w raporcie na problemy, z jakimi boryka się polski rynek pracy, a wśród nich niski udział aktywnych zawodowo osób w wieku produkcyjnym, niedopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb firm i niska skłonność pracodawców do inwestowania w podnoszenie kwalifikacji personelu. Dzisiaj specjaliści od rynku pracy dzielą zawody na deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Najbardziej poszukiwani są kierowcy ciężarówek czy ciągników siodłowych, którzy uzyskali wskazania w ponad 95% powiatów, a także spawacze, pielęgniarki i położne, samodzielni księgowi i kierowcy autobusów, oczywiście w dużych miastach. Ciągle nie maleje też popyt na wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Wśród deficytowych zawodów. Oprócz spawaczy znajdują się także m.in. mechanicy, cieśle, stolarze, murarze, tynkarze, dekarze czy blacharze budowlani. Ogółem zawodów deficytowych w najnowszym raporcie Barometru Zawodów 2017 jest w zestawieniu o 2 razy więcej niż w ubiegłym 2016 roku. Jak można pokierować swoją karierą zawodową, by mieć zapewnienie stałej i dobrze płatnej pracy? Jak pracodawcy mogą wpływać na kształcenie przyszłych pracowników? O tym chcemy dzisiaj porozmawiać, a do studia zaprosiłem przedstawicieli zarówno pracodawców, jak i przedstawicielkę Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, panią Annę Dudek, doradcę zawodowego.
Dzień dobry.
Pana Jerzego Górzyńskiego, eksperta pracodawców Pomorza i Kujaw. Pana Janusza Niewiadomskiego z Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan i pana Piotra Krzyżaniaka, dyrektora Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. A więc myślę, że szerokie spektrum tych osób, które znają się na rynku pracy i które mogą coś o tym rynku powiedzieć. Oczywiście mamy także do państwa dyspozycji nasz telefon 52 345 5090. Chcielibyśmy poznać państwa kłopoty ze zdobyciem zawodowej kwalifikacji, z rozwojem zawodowym, z tą ścieżką zawodową. No bo właśnie, pani Anna Dudek jest doradcą zawodowym. Można zaplanować swoją karierę zawodową?
Byłoby dobrze planować przyszłość zawodową, bo chodzi o czas, pieniądze, koszty, które musimy ponieść na kształcenie. Zanim taką decyzję podejmiemy, co chcemy w życiu robić, warto jest dobrze przemyśleć, jakie my mamy predyspozycje, jakie mamy preferencje, czego oczekujemy od swojej przyszłej pracy, ale też jak wygląda rynek pracy. Młodzi ludzie już w tej chwili coraz częściej mają dostęp do doradców zawodowych w szkołach. Wreszcie ruszył program, który umożliwia młodym ludziom skorzystanie z takich usług. Natomiast starsze osoby, no, pozostawione są trochę same sobie. Informacja powszechna nie jest o tym, co się na rynku pracy dzieje. Znaczy ona jest, ale ona jest nieprzetworzona. Jeżeli ktoś miałby ochotę profesjonalnie podejść do swojej kariery zawodowej, to oczywiście polecam usługi mojego centrum. Jestem doradcą zawodowym i osoby, które przyjdą do naszego centrum, mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa, czyli określić, jakie mają predyspozycje, jakie mają preferencje, co jest dla nich ważne, jaki jest ich system wartości i jak z tym, co w sobie mają, jakimi są osobami, jak odnaleźć się na rynku pracy, wiedząc o tym, że poszukiwani są specjaliści w jakiejś dziedzinie, tylko że ta wiedza musi być zderzona z tym, jacy my jesteśmy.
Czy stać nas na to, żeby uprawiać ten zawód, tak? Mówiąc na skróty.
Tak, czy to będzie to? Bo możemy usłyszeć, że są poszukiwani logistycy. No i taki młody człowiek, albo ktoś, kto już ma ze sobą karierę zawodową, ale stwierdza, że chciałby robić coś innego. No i bombardowany takimi informacjami z mediów dochodzi do wniosku, że tak, to jest zawód, który da mi gwarancję zatrudnienia. Tylko że w tym zawodzie pewne cechy osobowościowe są niezbędne. To jest zawód związany ze zmianami. nieustannie zachodzi zmiana w sytuacji pracy, w warunkach pracy. Kto się w tym nie odnajduje, no nie jest efektywny w zawodzie i potem jest rozczarowanie, bo pracodawcy prowadzący rekrutację, no dosyć szybko orientują się, że ta osoba nie do końca spełnia kryteria kompetencyjne, czyli nie tylko umiejętności, ale też ten blok osobowościowy.
No i teraz to z pozycji pracownika, ta kariera zawodowa, a z pozycji pracodawcy. Cieśle, stolarze, murarze, mechanicy, kiedyś to byli ludzie kształceni w szkołach zawodowych. Dzisiaj poszukiwani na rynku pracy ze świecą.
Te osoby są nadal szkolone, tylko mamy za sobą przepaść wielu lat, gdzie szkoły zawodowe były czymś gorszym, gdzie zarówno na poziomie szkoły najpierw podstawowej, później gimnazjalnej mówiono, że szkoła zawodowa jest czymś gorszym i lepiej iść do liceum, później zrobić maturę i iść na studia, więc dzisiaj niestety płacimy cenę za ten okres. Natomiast szkoły zawodowe, myślę, że od kilku lat się odtwarzają, reaktywują. Za chwilę będą to szkoły branżowe pierwszego stopnia. Mówimy o tym, żeby nazwę zmienić, która się źle kojarzy. Natomiast to się wszystko dzieje i pracodawcy dzisiaj wręcz sami wychodzą do klienta, jakim jest uczeń, jakim jest ten uczeń na poziomie obecnie jeszcze gimnazjum, żeby go przekonać do nauki zawodu i do tego, żeby nauczyć się konkretnego fachu, a nie uczyć się tylko jakichś przedmiotów ogólnokształcących.
Które później niczego zawodowego nie dają. Przepraszam, że przerywam, ale pan Waldemar się do nas dodzwonił. Halo, halo.
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam wszystkich. No, moje, że tak powiem, spostrzeżenia są troszeczkę inne. Ja prowadzę dość sporową firmę gastronomiczną. No i kiedyś spotkałem się z panią dyrektor technikum gastronomicznego, to byłoby już kilka ładnych lat temu. No i w rozmowie wynikło nam, czego tym naszym uczniom brakuje. Ja mu powiedziałem, pani dyrektor, brakuje rozpaczliwie praktyki, bo oni nie umieją gotować. Pani dyrektor pomyślała chwilę i powiedziała, proszę pana, oni wcale nie muszą umieć gotować. A do czego to wtedy służy szkoła? Szkoła służy do tego, żeby oni zdali egzamin. I to jest właściwie klucz całego kształcenia naszego zawodowego.
Trochę
nie
świat na głowie.
Do zawodu, tylko żeby zdało maturę, żeby dostał się na studia, żeby mógł, że tak powiem, sobie poradzić w każdym innym zawodzie, a nie akurat w zawodzie kucharz technologii żywienia zdrowego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za te uwagi. Myślę, że no, one się w wielu przypadkach sprawdzają. Byłem kiedyś w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Tam pojawili się pracodawcy, którzy nie tylko chcieli wymusić na uczelni odpowiednie specjalistyczne kierunki kształcenia, ale też mówili, weźmiemy tych najlepszych studentów do siebie na praktyki zawodowe. Oni się tam będą uczyć. Kucharz, który nie umie gotować.
Znaczy, mi jest bardzo przykro słyszeć to, co tutaj słuchacz powiedział. Natomiast zgadzam się w pełni, że tak nie może być. I zresztą organizacja, którą reprezentuję, Izbę Rzemieślniczą, no powstała po to, żeby potwierdzać kwalifikacje zawodowe, a potwierdza je po cyklu nauki, który się nazywa praktyczną nauką zawodu, gdzie nauka zawodu odbywa się równolegle jako praca młodocianego, czyli tej praktyki jest sporo i nawet prowadząc od prawie 10 lat naszą szkołę zawodową rzemiosła i przedsiębiorczości, też stawiamy na praktykę i u nas prawie 90% tych uczniów to są uczniowie, którzy są pracownikami młodocianymi. Oni mają status pracownika, uczą się w rzeczywistych warunkach pracy, czyli w firmie, podpisują umowy o praktyczną naukę zawodu, a szkoła jest uzupełnieniem. Szkoła jest tylko po to, żeby nauczyć tych podstaw języka polskiego, matematyki i paru innych przedmiotów. Natomiast podstawą nauki zawodu jest nauczenie się fachu. I to się dzieje.
I to się dzieje, ale myślę, że ważne u kucharza, żeby wiedział, jak gotować zupę, a nie musiał znać akurat na pamięć i na wyrywki twierdzenia Pitagorasa.
Wie pan, to jest prosta odpowiedź, bo jak 18 lat temu zrzucono szkolnictwo zawodowe na kolana, no to wszystkie szkoły, szczególnie techniczne, które dzisiaj istnieją, pozbyły się wszystkiego, co miały. Większość. Więc
wszystkiego, czyli czego?
Ja znam tak oprzyrządowania, pracowni. Ja znam to, ponieważ z racji swojej działalności mam klasę, która w technikum jednym, już siódmy rocznik będzie wychodził, jest kształcona, więc prowadzimy zajęcia z nimi i te roczne, i cotygodniowe. I widzę w większych przypadkach, w wielu miejscach, że ci uczniowie, jeżeli trafią na dobry grunt, na dobrego pracodawcę, to zyskają i oni będą umieli. U mnie akurat nie gotują, bo mam techniczną firmę, ale będą potrafili zrobić podstawy. Natomiast szkoły nie dysponują, bym powiedział, albo dysponują niczym.
Tylko że szkoły dzisiaj nie muszą dysponować, jeżeli uczeń jest pracownikiem młodocianym, ale przynajmniej na poziomie szkoły zawodowej. A no. Właśnie jedyne, nad czym można ubolewać, że tego systemu dzisiaj zwanego szkolnictwem dualnym nie wprowadzono na poziomie techników.
No i mamy kolejny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Suchocki. Proszę pana, ja dostałem numer telefonu od kolegi, że wy na tym radiu mówicie o tych emeryturach, tak?
To nie w tej chwili. To nie w tej chwili, w tej chwili i o innym temacie. To już było. Także dziękujemy pięknie. Powracamy. Co to jest dualne kształcenie?
Dualne kształcenie to jest pojęcie, które pojawiło się od niedawna. Wcześniej było to po prostu nazywane praktyczną nauką zawodu, gdzie uczeń, nauka tego ucznia składała się z dwóch równolegle prowadzonych części, czyli teoretycznej w szkole, bądź w systemie pozaszkolnym, bo nasz tutaj system oświatowy dopuszcza również, że pracodawca wysyła tylko na kursy dokształcające, a nie, uczeń nie musi chodzić do szkoły. Natomiast głównie chodzi o nauczenie się zawodu, czyli to, co powiedziałem chwilę temu, uczeń jest pracownikiem młodocianym, podpisuje umowę normalnie o pracę, w ramach tej umowy
czyli
o pracę...
Czyli on się uczy pracując.
Tak, dokładnie. W ramach tej umowy uczy się zawodu. Dzisiaj wszystkie zawody już mają okres ujednolicony 3-letni, tak więc w okresie 3-letnim uczeń nabywa umiejętności praktycznych, ma się nauczyć zawodu, zakończyć go egzaminem w przypadku zawodów rzemieślniczych, czeladniczym, jeżeli nie jest to rzemieślniczy, to przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. I jest wtedy duża szansa, że on się nauczy tego zawodu, ponieważ pracuje w firmie. W firmie, która normalnie funkcjonuje na rynku
Ale
gospodarczym.
O jakich firmach pan mówi? W jakich firmach się nauczy?
No w takich firmach, w których przyjmują uczniów.
Ale pan wie, jaki jest to problem, bo problem jest zasadniczy.
Koło 100 zawodów jest tak zwanych rzemieślniczych i pracodawcy przyjmują takie osoby.
Proszę pana, na temat przyjmowania uczni do firm, to jest jeden wielki temat, który będzie się jeszcze przez wiele lat tłukł. Albowiem przy kształceniu zawodowym, czyli na poziomie 2-3 lat zasadniczej szkoły, pracodawca otrzymuje po wykonanym egzaminie ileś tam tysięcy. Natomiast najbardziej poszukiwany
8081 zł.
Tak, no. Pan dyrektor dokładnie to powiedział. Natomiast szkoły techniczne kończące się maturą, czyli technicy, ja przez 7 lat prowadzę swoją specjalność w szkole budowlanej z własnej chęci, za własne pieniądze, nie otrzymując nic. Robię konferencje, robię seminaria, wysyłam ich, wyjeżdżam, masę narzędzi niszczą u mnie w firmie, różne doświadczenia czynią, a wszystko po to w ramach idei, którą sobie kiedyś przyswoiłem. No trzeba młodzież dźwigać. Bo no inaczej nic nie będzie. Ale to jest wielki koszt.
Ja wiem, ale tworzymy taki obraz, pracodawco, chcesz mieć pracownika, to sobie go wyszkol, to sobie go wyucz, to sobie po prostu przygotuj go do zawodu. Czy to tylko na pracodawcach winno
spoczywać? A wie pan, ilu, panie redaktorze, bo 2 roczniki już wyszły, teraz 3. Ja się ciągle opieram o żywym doświadczeniu, które jest przy mnie. Z 1. rocznika, 3 lata temu, nie przyszedł nikt do pracy. Studia, inne jakieś pomysły. Z 2. rocznika 3 do mnie przyszło do pracy, na 24. I z tego rocznika nie wiemy. Czyli zobaczmy, jaka jest chłonność rynku i potrzeby na techników. Bo technik jest to funkcja takiego pół inżyniera, pół robotnika, umiejącego czytać dokumentację, umiejącego wykonać, pomyśleć,
organizować. Na budowie.
Tak, ja się z panem
mówię
zgodzę,
o zawodach trudnych. Nie mówię o, przepraszam, o strzyżeniu, nie umniejszając tym fachom, nie mówię o jakichś drobnych tam, bo tu naprawdę trzeba fizyka, matematyka.
techniczne. No, zawody mechaniczne są również na poziomie szkoły zawodowej. Natomiast ja powtórzę, bo już to wspomniałem wcześniej, że system dualny dobrze było przenieść również na poziom techników i to w pewien sposób by rozwiązało problem.
Czyli tego kształcenia zarówno w szkolnej ławie, jak i kształcenia przy warsztacie pracy. Ale czy tylko na pracodawcy winna spoczywać ta chęć i obowiązek kształcenia pracowników, przyszłych pracowników?
Ja niedaleko przeszłość, do której nawiązywali tu koledzy, jeśli chodzi o niedocenianie tego szkolnictwa zawodowego, to też przeżywałem. I muszę powiedzieć, że gdyby nie przedsiębiorczość kolegów pracodawców, to był taki moment, że maszyny zostałyby w firmach bez pracowników, ponieważ tokarze, frezerzy odchodzili na emerytury, a młodej kadry nie było. W Polsce przez kilkanaście lat temu wyrobiono taką psychozę właśnie, że konkretna praca zawodowa dla młodego człowieka to jest B. Rodzice, którzy są pierwszymi doradcami przed instytucją, którą pani tu reprezentuje jako doradca, rodzice są pierwszymi doradcami i ci rodzice nie byli na bieżąco wprowadzeni w zmiany, jakie zachodzą w technice, jak mentalnie zmieniają się również pracodawcy z poszanowaniem pracownika i wobec tego straszono brudnymi fartuchami i brudnym stojem roboczym, tą brudną maszyną. Do tego jeszcze doszło to nieszczęście, za które nikt nie odpowiadał za ten eksperyment na narodzie, czyli likwidacja matury z matematyki. To wszystko spowodowało taki dołek, z którego na szczęście wychodzimy. I nie jest zupełnie tak z pracodawcami, że tylko wszystko jest na ich barkach, ponieważ można korzystać i z funduszy unijnych. Poza takimi firmami ekstra doradczymi, jednak powiatowe urzędy pracy również mają cały czas zasilanie z funduszy unijnych i są tak jak ostatnio, to mnie aż serce się radowało, kiedy podano informację, że szkolnictwo zawodowe zostało w poszczególnych miastach, gdzie są te technika takie dające się zauważyć i mające dobre wyniki, że zostały dofinansowane, jeśli chodzi o unowocześnienie warsztatów, tego zaplecza, gdzie się uczą, żeby nie było tej sytuacji, że wychodzi absolwent ze szkoły, gdzie powinien być dobrym kucharzem, to on w ogóle nie gotował, więc...
Jeszcze niedawno były takie przypadki, że mechanik zdawał egzamin w dzisiejszych czasach remontując malucha.
Którego już dawno na drogę.
I do tego może spuentuję taką rozmową z prezesem, którym się szczycimy, z Solbetu, Solca Kujawskiego, który mi kiedyś powiedział, gdybym ja nie uchronił swojej szkoły zawodowej w czasach, kiedy wszyscy to likwidowali, to ja bym już dzisiaj nie miał kim pracować. Czyli byli tacy pracodawcy w kraju, na szczęście, odpowiedzialni, którzy na własnych barkach jednak przetrwali ten czas. I na dzień dzisiejszy już środki unijne do tego są. Jest dofinansowywanie pracowników młodycianych, ale chcę tu zasygnalizować, że to dofinansowanie jest skazywane w tych zawodach. Mamy specjalizacje wytypowane w poszczególnych województwach i te inteligentne specjalizacje, jeśli te zawody się w ramach tego mieszczą, to jak najbardziej one znajdują się na liście, gdzie może być ten zawód dofinansowany. Więc jeśli...
Pan mówi o refundacji bardziej. Refundacje są powiązane z składek i wynagrodzeń pracowników młodocianych, a dofinansowanie jest niezależnie od zabezpieczenia uczniów.
Jedną rzecz panu wtrącę.
Jeśli tymi źródłami po prostu się zainteresujemy, to jednak to wspomaganie pracodawcy jest. Natomiast trzeba tutaj widzieć problem, że jakie formy są najskuteczniejsze, z których pracodawcy chcą korzystać. No najchętniej to statystyki to potwierdzają, że najchętniej korzystają z możliwości staży. I to jest jakby obopólna korzyść, bo młody człowiek, jak przyjdzie do pracy i odbędzie ten staż, to on daje się poznać.
A pracodawca jednocześnie jego poznaje jako przyszłego pracownika.
Tak, pracodawca jego poznaje i wtedy wiadomo, czy będzie się wiązał z tym, czy nie. No dobrze, że są takie jaskółki, że pojawiają się pracodawcy, którzy chcą dawać stypendia, tak? To kiedyś były te...
Niech pan teraz zobaczy, do czego żeśmy doszli. Mhm. Pracodawca, który ma tworzyć miejsca pracy, który ogromny potencjał maszynowy ma, który musi organizować od rana do nocy.
I zarabiać.
I płacić podatki. Dostaje zadanie. Naucz sobie ludzi. Weź dotację, napisz wniosek, postaraj się o to wszystko. Udać się, czy się nie uda, wydaj pieniądze. Może. A niech pan sobie przypomni, a przecież wszyscy z tego okresu pochodzimy, ile szkoły dostawały z rozdziału normalnego. Czyli szkoła była podstawą. Technikom trzeba dać. Pracownie, warsztaty. A teraz co? To? Od czego pracodawca jest? No zastanówmy się.
Pracodawca jest od tego, żeby dawać pracę, jak sama nazwa wskazuje. Ale to nie tylko na barkach pracodawcy jednak spoczywa przygotowanie.
My musimy jednak wziąć pod uwagę, że nie możemy się już tu dłużej rozwodzić nad dołkiem, w jaki wpadliśmy, bo z niego wychodzimy. I to bardzo zauważalnie, że jednak przedsiębiorca musi być tu aktywny, jeśli chodzi o wykreowanie sobie właściwego pracownika, ponieważ my przecież jeszcze mamy taką sytuację, że w szkołach i wyposażenie w park maszynowy, na przykład jeśli mówimy o technice, jest na wiele niższym poziomie, niż pan dysponuje tym parkiem maszynowym.
To wobec tego,
wobec tego on się uczy na tokarce jakiejś zwykłej, a sterowaną numerycznie będzie miał w firmie. On musi mieć tą sterowaną numerycznie, to centrum już musi mieć to technikum.
On nie może robić kursu prawa jazdy na maluchu, bo będzie jeździł zupełnie innym pojazdem. Ale nie tylko na barkach pracodawców w tej chwili spoczywa przygotowanie pracownika, wykształcenie pracownika. Nie tak dawno w tym studiu rozmawialiśmy o tym, że w Polsce w tym roku, 2017, brakować będzie 100 tysięcy kierowców, zawodowych kierowców ciągników siodłowych, tak zwanych tirów. No jest jakby sygnał wyraźny z rynku, bo jeśli nie będzie transportu, to nie będzie gospodarki. Jest taki sygnał z rynku, czy takie pani Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest w stanie organizować tego typu szkolenia, organizować tego typu przygotowanie do zawodu?
Znaczy ja może powiem, że centrum nie zajmuje się bezpośrednio szkoleniami o charakterze zawodowym. Ani nie zleca, bo to należy do powiatowych urzędów pracy. No my jesteśmy strukturą Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzki Urząd Pracy poprzez wysyłanie informacji, że jest zapotrzebowanie, może kreować w ten sposób opinię dyrektorów powiatowych urzędów pracy, żeby takie szkolenia były realizowane. I one rzeczywiście są realizowane. Jeśli chodzi o kierowców samochodów ciężarowych, bo o takich mówimy, to powiatowe urzędy pracy organizują takie szkolenia. Jest zawsze kwestia finansowania i szkolenie osoba przechodzi, zdobywa prawo jazdy i wszystko byłoby okej. Tylko, że jeszcze jest potrzebne zezwolenie na przewóz osób. I to są już koszty, których powiatowy urząd pracy nie pokrywa. A wielu ludzi po prostu nie stać, żeby sobie takie dodatkowe uprawnienie zrobić. Więc tutaj też jest jakiś taki, taka luka.
No, a jednocześnie słyszymy, że mamy fundusze unijne, że pieniędzy jest w bród.
Na szczęście.
I źródeł jest.
Na szczęście szkoły też trochę bardziej aktywnie w tej chwili podchodzą do ośrodków unijnych i je pozyskują. Jest kwestia dla kogoś, kto jest w tej chwili na rynku pracy, zdobycie informacji, gdzie on takie uprawnienia może zdobyć, bo powiatowy urząd pracy adresuje swoją ofertę dla osób zarejestrowanych. A wiemy, że nie wszyscy się rejestrują, albo powód rejestracji też bywa różny, na przykład ubezpieczenie społeczne.
Wcale nie szukam pracy.
I oni nie szukają pracy, ale są osoby, które chętnie podjęłyby szkolenie, nie są zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i one muszą trochę wysiłku włożyć, żeby znaleźć informację, kto w danym momencie w naszym regionie takie szkolenie prowadzi. My jako centrum staramy się zdobywać takie informacje, pozyskiwać informacje od firm szkoleniowych. Prowadzimy rejestr firm szkoleniowych, żeby osoba, która do nas trafi, taką informację pozyskała. ona na razie jest rozproszona, czyli trzeba przyjść do jakiejś instytucji, żeby się dowiedzieć, gdzie można coś zrobić. Także no tutaj jest jeszcze też taki obszar, żeby ta informacja była bardziej powszechna. Póki co doradca, jeśli tej informacji nie ma od ręki, to on się angażuje w pozyskanie takich informacji.
No ja bym tu uzupełnił pani wypowiedź, jeśli chodzi o zdobycie tej informacji, to no, my jako pracodawcy Pomorza i Kujaw staraliśmy się, żeby nie pełnić swojej roli jako organizacja na spotkaniach tylko towarzyskich, ale również pełnimy taką rolę doradczą i w zakresie źródeł z funduszami unijnymi włącznie, jak i z tego doradztwa, które no, daje takie kompendium wiedzy o tym, gdzie, dlaczego, a nawet i wchodzimy często w kompetencje, o których pani mówiła, żeby osobowościowo ocenić rozmówcę, czy i jemu coś zasugerować, co dla niego byłoby najlepsze. Także sądzę, że to, co my robimy w swoim doradztwie, również stosuje to i Lewiatan, a nie mówiąc o tym, że doskonale wykonuje to doradztwo również i Izba
Rzemieślnicza. My mówimy o kursach w tej chwili, o szkoleniach. Wszyscy widzimy na ulicy. Powrócę tutaj jeszcze do tej rozmowy, którą odbywałem z tymi, którzy szkolą kierowców. Widzimy tiry na autostradach, a jednocześnie na naszych ulicach widzimy stare ciężarówki z przyczepą i na nich się uczy tego zawodu. Jak to jest? No bo jeśli mamy zorganizować kurs, no choćby na to karzy, to gdzie?
Znaczy, wydaje mi się, że firmy szkoleniowe organizują szkolenia, ale jeżeli one nie podejmą współpracy takiej realnej z pracodawcami, to nic z tego nie wyjdzie. Dlatego, że nie jest możliwe, żeby każda instytucja edukacyjna była na tyle aktualna, jeśli chodzi o postęp technologiczny, nie jest w stanie dorównać pracodawcy. Więc byłoby dobrze, żeby ta współpraca jednak istniała. Co innego finansowanie, kto za to wszystko będzie płacił. Natomiast ta współpraca musi być, bo pracodawca ma interes w tym, żeby usprawniać, wprowadzać automatyzację. No, szkoła w jakich warunkach ma to robić? I zawsze szkoła będzie trzy kroki w tyle do tego, co się dzieje na rynku pracy.
No, ale jakby forum na taką współpracę jest, to Wojewódzka Rada Rynku Pracy, gdzie i pracodawcy są, i związkowcy są, i przedstawiciele społeczni, i przedstawiciele władzy tej wojewódzkiej.
I słusznie określone przedstawiciele.
No ale to jest gremium doradcze, tak, a życie jest życiem.
Pracodawca musi mieć interes i chęć, żeby wejść we współpracę z instytucją szkoleniową.
Panie rektorze, ja podam taki przykład, który miał miejsce kilka lat temu, kiedy firmy skoncentrowane w zdecydowanej większości w Bydgoszczy, firmy narzędziowe, zajrzał mi strach do oczu, jeśli chodzi o niedobór zbliżających się pracowników. I byliśmy również współorganizatorami ze środowiskiem klastra przemysłowego tego środowiska. Spotkania w ratuszu, gdzie kuratorium wyzięło światy ratusza i przedstawiciele zespołów szkół ze Słoneczną włącznie, dyskutowano, co zrobić, żeby rozpocząć kształcenie w ekstraklasach, w tych zawodach, będą deficytowe, że może się coś tutaj zawalić, tak mówiąc tu kolokwialnie. I wobec tego wszyscy bardzo poważnie podeszli do sprawy i na dzień dzisiejszy mamy owoc taki, że powstały klasy, jest kształcenie, jest pełen dostęp w ramach tej współpracy do nowoczesnego wyposażenia, także no, weszliśmy na tą ścieżkę naprawdę rozumną.
Pytanie jeszcze tylko, ilu tych wykształconych zechce podjąć pracę w przedsiębiorstwach, tak, a nie będzie szukało dalszej...
Jeszcze związana z tym jedna kwestia, bo czy panowie, pani i pan redaktor zastanawialiście się, jakimi kryteriami kierują się przyszli absolwenci techników, ile jest przypadków, ile jest zamierzeń celowych i ile jest potencjalnych w ogóle w danych powiatach ludzi chętnych się uczyć. I to jest kolejny problem, bo proszę sprawdzić w technikach, w większości przypadków jest więcej miejsc przygotowanych niż kandydat.
No dobrze, a z drugiej strony w tym barometrze zawodów 2017, na który na początku się powołałem, jednym z problemów polskiego rynku pracy niska skłonność pracodawców do inwestowania w podnoszenie kwalifikacji personelu. Czyli jak już mam...
A jakby pan to zrozumiał, to
rozumiem
niska.
To tak, że jeśli przychodzę, no choćby przysłowiowy kucharz, to chciałbym kiedyś zostać szefem kuchni, w związku z tym chciałbym uczestniczyć na koszt pracodawcy w jakichś szkoleniach, w jakichś sympozjach, no podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
Są dwa etapy na poziomie firm, które jak już przed chwilą rozmawialiśmy, mają organizować, zarabiać, płacić podatki i tak dalej. I ten element jeden, o którym mówimy, to jest chęć przysposobienia, bo jako młody inżynier kiedyś pamiętam w przemyśle to robiono wszystko, żebym za dużo nie wiedział. A ja powiedziałem swoim inżynierom tak, bądźcie lepsi ode mnie i za to będę was nagradzał. Więc naprawdę w wielu przedsiębiorstwach takich no mocnych, bym powiedział o poziomie technicznym, organizacji prawidłowej, ja mam życzenie wręcz i oczekiwanie, żeby jak najwięcej ci ludzie wiedzieli. I robię wszystko, żeby oni podejmowali samokształcenie, bo to też jest ważna sprawa.
Ustawiczne.
Tak, żeby prowadzili z przyjemnością udział w szkoleniach, które wewnątrz firmy prowadzimy i na zewnątrz. Materiał młody, który przychodzi, no nie jest tym materiałem, co przed wielu lat, chociaż nie jest źle, muszę powiedzieć, na przykładzie ostatnich.
Jak to młodzi nie chcą się uczyć, nie chcą się doskonalić?
Znaczy, ten cały powiew od 18 lat, jaki poszedł i do dziś jeszcze pokutuje, co pan dyrektor mówi, pan panie prezesie też, że trzeba się mało narobić, żeby zarobić. Problem tych trudnych zawodów, dekarzy, cieśli, murarzy. Zobaczycie. Będziemy sobie niedługo sami dachy robić, instalacyjnych historii, więc my musimy ten klimat wokół tego stworzyć poprzez dobrą technologię, dobre narzędzia, tak jak my dysponujemy, wspaniałą operacyjność tych działań i wtedy muszę powiedzieć, i oczywiście to kształcenie wewnętrzne, i ono jest, to nie jest prawdą, że go nie ma i wtedy na pewno ta chęć, zauważyłem u młodych techników, którzy do mnie przychodzili, jest zdwojona. Bo oni mają naprawdę czymś.
Szanowni Państwo, rozmawiamy tutaj z takiego ujęcia bardziej pod kątem podstaw przedsiębiorczości. Natomiast no, nie zapominajmy o tym, że żyjemy w czasach medialnych, gdzie wpływa na to, co robimy moda, gdzie wpływa na to, co robią koledzy, gdzie idzie komunikacja. Jesteśmy już innym pokoleniem. Tak, ja nawet patrząc po szkole, którą my prowadzimy, też czasami ze zdziwieniem patrzę na statystyki, dlaczego mamy tylu fryzjerów i tylu mechaników, gdzie zaczyna się rynek nasycać, a nie możemy przekonać młodych dotychczas z gimnazjum, tak za chwilę będzie to z podstawówki, żeby zostali operatorami obrabiarek skrawających, żeby zostali drukarzami, introligatorami i tu się zaczyna ten etap pracodawcy, który widzi tą niszę, lukę i on zaczyna działać, bo widzi, że rynek w inną stronę idzie, więc zaczyna robić działania promocyjne, typu rozmawialiśmy, stypendia, klasy patronackie, dofinansowanie w jakieś urządzenia, narzędzia, maszyny, żeby pokazać, że ten zawód też jest fajny, to też może być fascynujący, a przede wszystkim wbrew pozorom może dawać więcej pieniędzy niż te najbardziej popularne.
No, dobry tokarz w zakładach lotniczych myślę, że dobrze zarabia, bo to wysoko specjalista wysoko wykwalifikowany człowiek, którego od tak sobie szybko wymienić się nie da.
Ja chciałam jeszcze dodać w kwestii kształcenia, bo mówimy o młodych osobach i wreszcie jest zmiana w systemie oświaty, wchodzi doradztwo zawodowe. Bo to nie chodzi o to, żeby był człowiek, który przyjdzie do klienta i powie, słuchaj, rób to i to. Doradztwo ma też uczyć ludzi aktywności i bycia elastycznym i szukania informacji, które są na rynku. Takiego uczulenia. Więc jeżeli dziecko od małego będzie się uczyło, to, że zdobędziesz zawód X, to wcale nie oznacza, że ty ten zawód będziesz wykonywał.
Do końca
ty musisz
życia.
Nieustannie śledzić. Może jakieś dodatkowe uprawnienia w tym zawodzie, bo bardzo często jest tak, że te 3 lata kończę, a potem się okazuje, że jakieś coś się na rynku zadziało, że pracodawcy wprowadzi nowe urządzenie i nagle się okazuje, że młodzi ludzie kończą szkołę, ale oni tego nie potrafią. Być może, gdyby oni byli bardziej uczuleni, potrafili takie informacje pozyskiwać. Ten doradca w szkole takie informacje będzie pozyskiwał z tej branży, w której kształcona jest młodzież, to też szkoła aktywniej mogłaby uczestniczyć w przygotowaniu. Ci młodzi ludzie mogliby naciskać na szkołę, ale to uprawnienie jest niezbędne. I ten rynek też by się troszeczkę zmieniał. I bo w tej chwili cały czas też mówimy o młodych osobach. Ludzie, bo jest coraz mniej młodzieży, więc to też odbija się na szkolnictwie zawodowym. A z drugiej strony mamy wielu ludzi zarejestrowanych w urzędach pracy. Wspomnieliśmy o kucharzach. To jest zawód jeden z w pierwszej dziesiątce zawodów, gdzie jest bardzo dużo ludzi zarejestrowanych. To zawsze się pojawia pytanie, jak jest możliwe, że restauracje poszukują kucharzy, a jednocześnie
a
w ewidencjach
w
urzędów pracy jest mnóstwo takich osób.
Poszukują dobrych i z praktyką.
No właśnie. I czasami jest tak, że taka osoba podjęła decyzję, bo mama chciała, bo uważała, że to jest dobry zawód. Ta osoba jednak chciałaby wykonywać coś innego, ale być może, że ta osoba skończyła szkołę, nie dostała pracy, no bo było trudno. Dzisiaj chciałaby wrócić na rynek i nagle się okazuje, że ona wszędzie słyszy, ale pani nie ma doświadczenia zawodowego. I tej osobie jest bardzo trudno
po szkole mieć doświadczenie zawodowe.
A jeszcze gorzej jest, kiedy po szkole nie zdołaliśmy podjąć pracy i czas mija. I mija 5 lat od momentu ukończenia szkoły i ta osoba sobie myśli, no ja jestem kucharzem z zawodu, a ja ciągle pracy nie mogę znaleźć.
Szanowni Państwo, technologia dzisiaj nie idzie tylko w samochodach, smartfonach i komputerach, tak?
W kuchni też.
Akurat posiadamy własną pracownię gastronomiczną, więc naprawdę uwierzcie mi, że obsługa pieca konwekcyjno-parowego to nie jest coś, co można zrobić z marszu. To jest skomplikowane urządzenie i tak samo jest w wielu innych zawodach. Więc jak ktoś nawet się nauczył zawodu, ale ma przerwę, to nieważne, czy to jest fryzjer, czy to jest mechanik, czy to jest kucharz, to on po kilku latach wypada z rynku, bo po prostu nie ma umiejętności praktycznych.
Jak w przypadku lekarza, który też musi cały czas mieć praktykę zawodową, bo inaczej traci uprawnienia. Zdiagnozowaliśmy ten rynek, widzimy jego słabości. Czy Państwa zdaniem w tej chwili mamy już takie instrumenty na tym rynku pracy, by przewidywać, że za 3 lata będziemy sobie sami dachy budowali, więc trzeba jak najszybciej zacząć kształcić ludzi, lekarzy po prostu, by reagować elastycznie i szybciej na to, co się może zdarzyć, bo mamy coraz więcej zawodów, jak powiedziałem z tego raportu barometru, zawodów deficytowych, a nie zawodów zrównoważonych.
Wspominaliśmy o Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy. W programie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy jest też analizowanie wniosków szkół, jeśli chodzi o uruchamianie kształcenia w poszczególnych zawodach. My opiniujemy to, bo to nie jest, że dajemy zgodę, tylko wydajemy opinię pozytywną albo negatywną, ale za każdą taką propozycją szkoły musi być argumentacja, jak pracodawcy czy kontaktowane się, że będą chętni przyjąć w tych propozycjach zawodów. Jaka jest sytuacja na rynku aktualnie? Czy są bezrobotni w tym zawodzie? Czy jest nadwyżka, czy niedobór? Jak rysuje się perspektywa? A jeśli mówimy o pracodawcach, to tak z 2-3 miejsc przynajmniej, żeby były deklaracje, że są zainteresowani i w jakich ilościach. Więc my wychodzimy naprzeciw każdej sytuacji, jeśli uda się przekonać, że to na dziś albo już jutro będą w tych zawodach pracownicy potrzebni. Więc takie mini analizy są za każdym razem robione i wówczas te zawody idą na listę do refundacji, więc...
Ponieważ ja zajmuję się opiniowaniem, właśnie przygotowywaniem dla Rady Zatrudnienia i moje koleżanki, koledzy z centrów właśnie takie opinie przygotowują, to my też widzimy pewną słabość każdej opinii. Ona jest na teraz. W kształceniu mówimy o cyklu iluś letnim. I dzisiaj możemy powiedzieć, że są poszukiwane osoby w danym zawodzie, a za 5 lat czy za 4 lata rynek się nasyci.
No dobrze, ale nie wierzę, że nagle będziemy mieli nasycenie stolarzami, nasycenie spawaczami.
Nie, ale chodzi też o to, żeby system kształcenia jest dosyć sztywny. 3 lata, a w tym czasie nie ma specjalistów. I to jest pole do popisu dla oświaty, żeby... No już wprowadza się oczywiście ten element kursów kwalifikacyjnych. Tyle, że jeszcze ze strony pracodawców musi być taka wola, żeby te kursy kwalifikacyjne miały taką samą rangę, jak dyplom, który przedstawia na przykład ktoś, kto skończył technikum.
I żeby jakość tych kursów była odpowiednia,
jakość tych kursów,
bo ja już niedawno czytałem o kursach korespondencyjnych na Drwala.
Absolutnie,
takie
o takich kursach
się
mówię,
zdarzają
tak,
w naszym życiu.
O tych, które mogą być prowadzone, bo są kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. To jest podstawa programowa. Według tej podstawy wykształci się w szkole, żeby się trochę oderwać, bo to jest pole do popisu dla szkoły, żeby miała nieustannie uczniów, ale ten uczeń nie musi mieć lat 17, tylko żeby on miał na przykład 38 i on miałby ochotę zdobyć jakiś zawód, chciałby go wykonywać, bo dzisiejszy zawód, który posiada, nie daje mu szansy na zatrudnienie, żeby on miał taką możliwość.
Tylko ta aktywność zawodowa osób w wieku produkcyjnym też u nas nie jest zbyt wysoka.
No chyba część osób się obrazi, jak usłyszy taką informację.
Ale to jest nasza tragedia dzisiejsza. My rozmawiamy o tym, że pracodawcy nie mają pracowników, a jednocześnie tutaj pani mogłaby nam na pewno przytoczyć statystyki mówiące o bezrobociu, gdzie jesteśmy no niestety w czołówce województwa.
Ja mogłabym nawet wskazać moich klientów, którzy bardzo chcą podjąć pracę i oni mają trudność. Więc
to nie są
tutaj,
dopasowani do rynku pracy.
Elastycznie do tego właśnie podchodzić. I ja też jako doradca mówię o tym, że no, czasami nie ma gdzie zdobyć tych kwalifikacji, które byłyby dla tej osoby bardzo korzystne.
O dopasowaniu pracowników do rynku pracy, o wyprzedzaniu zapotrzebowania pracodawców. O tym dyskutowaliśmy dzisiaj z naszymi gośćmi. Pani Anna Dudek z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, pan Jerzy Górzyński, ekspert pracodawców Pomorza i Kujaw, pan Janusz Niewiadomski, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan i pan Piotr Krzyżaniak, dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Dziękuję państwu za udział w dyskusji.
Dziękujemy.